Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, odcinek drugi podcastu Stomatologia, implanty, nauka i biznes. Drugi odcinek z doktorem Pawłem Aleksandrowiczem. Witam Paweł.
Dzień dobry Państwu.
Rozmawialiśmy o implantach zygomatycznych i skończyliśmy na nowym designie. Powiedz, czym on różni się od starego?
Przede wszystkim jest to implant prosty. Prosty w kształcie, jak i prosty w założeniu.
Czyli?
Przez lekarza, za implantologa.
Co zmieniłeś? Co ci się nie podobało w tych starych implantach?
Starych implantach nie podobało mi się, że nie były przeznaczone do zewnątrzzatokowego protokołu.
A dlaczego nie?
Dlatego, ponieważ główka implantu była przystosowana do protokołu
śródzatokowego, czyli
przezatokowego. Czyli, że implant kończył się na podniebieniu. To, że implant jest prosty, nie jest to żadną nowością w tym momencie, ale ma inne rzeczy, które żeśmy stworzyli nowatorskie.
No bo w sumie implant jest cały czas prosty. Stosuje się kątowe łączniki, ale mimo to ten łącznik i wychodził od strony podniebienia. Czyli no, trudna protetyka wtedy.
Trudna protetyka. Albo musimy wykonywać pelotki protetyczne, albo most jest gruby, żeby zmieścić.
I to dyskomfort dla pacjenta.
Jest to dyskomfort dla pacjenta, jak i trudności w oczyszczaniu, samooczyszczaniu, miejsca retencyjne.
I nawet dla laboratorium to
też. I dla laboratorium jest to.
Bo tak muszą zrobić, tak jak mówisz, tak, żeby to się oczyszczało. Bo tak. Jak to się nie będzie oczyszczać, no to będzie zaleganie resztek pokarmowych, będzie periimplantitis.
Dokładnie. I te pelotki wyglądały tak jak pelotki na implantach skrzydłowych.
Drugą rzecz, co w tym nowym implancie, który zaprojektowałeś, to jest to, że gwint nie jest na całej długości.
Nie jest na całej długości, tylko w dwóch częściach. W części szczytowej, jak i przy główce implantu przy połączeniu z abatmentem.
I teraz
część środkowa jest gładka i polerowana. To jest część, która przylega bezpośrednio do zatoki szczękowej.
I teraz jak mamy już ten implant, który jakby pojawia się, jego platforma protetyczna na wyrostku i mamy.
Nie, implant się nie pojawia na wyrostku, dlatego że implant wszczepiamy. My pozycjonujemy nie implant, tylko łącznik protetyczny.
A no właśnie. I to jest ten cały trik. Że implant jest
wszczepiany głębiej niż klasyczne implanty jarzmowe. Jest.
To łączniki muszą być też specjalne,
łączniki,
prawda?
Łączniki są specjalne i zastosowaliśmy.
Ty to ładnie nazwałeś. Kwiat lilii, tak?
Kwiat lilii.
I to uwzględnia platform switch.
Switch, właśnie. Po to, żeśmy to zrobili, ponieważ przy gładkich implantach, na całej swojej długości implantach zygomatycznych, bo takie istnieją na rynku, występują przy zewnątrzzatokowym pozycjonowaniu tych implantów dehiscencje śluzówki i obnażenia tych implantów. Bo implant jest zewnątrzzatokowo wszczepiany. Także jest jakiś procent tych pacjentów, u których się to dzieje. Jest to. No tak, to po prostu funkcjonuje.
I co powoduje takie obnażenie tego implantu?
No to brak estetyki, nic i nic więcej.
Czyli, że jakby implant jest widoczny.
Jest widoczny spod pracy protetycznej. Bo z reguły tam się wytwarza tkanka łączna, nie występują zakażenia, ale jest to nieestetyczne.
No bo w sumie jakby do tej pory wszystkie implanty nie miały tego switcha i były wszczepiane tradycyjnie. Czyli czy możesz pamiętać, jaki odsetek tych implantów zygomatycznych po latach ulega jakby odsłonięciu na tej
w swojej stronie? Praktyce około 5%.
Około 5%. Natomiast to nie zagraża implantom, bo
nie zagraża zygomatycznym.
One tkwią bezpiecznie w kości jarzmowej.
Tak jest.
To można powiedzieć, że takie rozwiązanie, takie uzupełnienie całkowite na implantach zygomatycznych to dosyć przewidywalne jest, prawda?
Tak. Jest dosyć. W całej swojej karierze straciłem, odrzut miałem w dwóch przypadkach.
Czyli dwa implanty?
Dwa implanty.
A ile, na ile wszczepionych?
Na wszczepionych około 1000 implantów zygomatycznych w tym momencie.
No to statystyki lepsze, aniżeli w zwykłej implantologii.
Tak. I jeden implant usunąłem, ponieważ była infekcja zatoki szczękowej, pacjent miał ból. Po 2 tygodniach usunąłem.
To było wszczepione tą tradycyjną metodą?
Nie, też nie. To już zewnątrz zatokowe.
To było już też zewnątrz zatokowe. Po prostu u pacjenta zdarzyła się infekcja.
Tak, ale to był pacjent, który wcześniej miał odrzuty i 2 razy był wykonywany klasyczna implantologia i ten jeden implant, to był brak skrzydłowy, ze względu na przeciągające się zakażenie usunąłem. I to są jedynie 3 przypadki, w których miałem tego typu powikłania przy implantach zygomatycznych.
A światowe statystyki jakie są?
Są podobne.
Są podobne. Czyli to jest znacznie, znacznie lepiej, aniżeli statystyki zwykłych implantów w szczęce. No ale tutaj musimy też przede wszystkim dla Państwa pacjentów uzmysłowić, że jest wiele czynników, co wpływają na te statystyki. Jednym z czynników, jakby jednym ze zmiennych, oprócz pacjenta, który jest jedną wielką zmienną, bo jego kondycja się zmienia i reakcja na przede wszystkim czas jakiejś choroby i odporność immunologiczna ulega zmianie, więc ta kość i te tkanki wokół implantów mogą być różne, ale jedną zmienną też jest lekarz i tutaj trzeba przyznać, że jak teraz implanty zwykłe robi mnóstwo lekarzy, to tak, implanty zygomatyczne
robi tylko kilku.
Robi kilku lekarzy w Polsce i niewielu lekarzy na świecie. Robią to specjaliści, przede wszystkim chirurdzy szczękowo-twarzowi, ewentualnie chirurdzy stomatologiczni, dokładnie, wyszkoleni, a ty oprócz tego masz jeszcze, kończysz specjalizację
z
laryngologii. Powiedz, jak ta laryngologia jeszcze pomogła ci w kwestii tych implantów zygomatycznych i tych implantów w szczęce?
Ponieważ czasami u pacjentów, u których jest niedrożny kompleks ujściowo-przewodowy, podczas zabiegu implantacji implantami zygomatycznymi, ten zabieg łączymy z zabiegiem FES, czyli Functional Endoscopic Sinus Surgery, bądź wewnątrzzatokowe otwarcie. Po prostu chodzi o to, żeby poszerzyć kompleks ujściowo-przewodowy, żeby dana zatoka szczękowa po prostu była drożna.
Czyli tutaj mamy jakby kolejne
takie... Żeby był turbulentny przepływ powietrza.
A widzisz, czy tu jakby kolejne wskazanie, bo w poprzednim odcinku mówiliśmy, że implanty zygomatyczne są dla, po pierwsze, pacjentów, którzy nigdy nie mieli implantów, stracili zęby wiele, wiele lat temu i nie mają dość kości, żeby wszczepić zwykłe implanty. Druga grupa kandydatów do implantów zygomatycznych to są pacjenci, którzy mieli implanty w szczęce, którzy je
stracili. Z różnych powodów.
I jak stracili te implanty, to jednocześnie ta kość najczęściej zanikała, że nie było dość kości, żeby te implanty zwykłe wszczepić powtórnie.
Bądź infekcja zatoki
szczękowej. I tutaj jest to kolejne wskazanie, co mówisz, że pacjenci, którzy mają historię infekcji w zatokach, czy nawet taką tą komunikację niedrożną, co wspomniałeś, i w zwykłej klinice implantologicznej, gdzie chcieliby robić sinus lifty, czyli regenerację kości w zatoce, oni potrzebowaliby najpierw jakby wygojenia tego procesu zapalnego, dokładnie, czy konsultacji laryngologa, to u was to można zrobić za jednym razem.
Tak. Ponieważ nie wykonujemy żadnych przy tego typu zabiegu augmentacji kostnej, a implant jest wszczepiany zewnątrz zatokowy bądź w ścianie zatoki szczękowej.
I mnie się wydaje...
Często ten implant nie komunikuje się z zatoką szczękową.
No bo tak, bo idziesz albo w ścianie...
Albo zewnątrz zatokowo.
Albo zewnątrz zatokowo. I jakby taką, jakby czwartym wskazaniem, czy grupą pacjentów, którzy... czy do implantów zygomatycznych, to są ci pacjenci, którzy oczekiwaliby natychmiastowego działania. Jak patrzymy na tę całą implantologię, to ona klasyczna była taka, że wszczepiało się implanty w żuchwę, w szczękę, czekało się 3 miesiące w żuchwie, 6 miesięcy w szczęce.
Tak, klasyczny protokół Brennemann.
Tylko wtedy, jak była kość, bo dawniej, tak, 20-30 lat temu, jak nie było kości, to były początki dopiero zabiegów regeneracyjnych, chyba z 20 lat temu, w zatoce szczękowej.
No i perimplantitis było mniej.
I było perimplantitis mniej, ale też musimy pamiętać i przyznać, że mniej osób robiło te implanty i bardzo rygorystycznie dobierali pacjentów. I tak na przykład jest. Pacjenci, którzy palili papierosy,
byli dyskwalifikowani.
Pacjenci, którzy, ja pamiętam nawet u starszych kolegów, tak rozmawialiśmy kiedyś z profesorem Nevinsem, to on w swojej praktyce w Swampscott pod Bostonem, i jakby pozostało praktyką, że pacjent zanim ma wszczepione implanty, on przechodził najpierw 2 miesiące czy 3 miesiące jakby leczenia wstępnego, ale przede wszystkim nauki higienizacji. To było sprawdzone. Mhm. Ja pamiętam jak 10 lat, nie, to było jakieś 6-8 lat temu rozmawialiśmy z profesorem Nevinsem i w Europie ten temat periimplantitis był taki modny. On mnie zapytał, co wy tu robicie w Europie? Mówi, przecież my w Stanach w ogóle nie gadamy o periimplantitis, my tego w praktyce nie widzimy. A powodem było to, że oni po pierwsze dobierali odpowiednio pacjentów, a po drugie, czy przede wszystkim tych pacjentów wymagali, żeby oni umieli higienizować implanty i dbać o zęby i te uzupełnienia protetyczne.
No, ale to jest ciężko do uzyskania w Europie. Takich wyników.
W każdym razie zaczęliśmy od tego, że chcemy działania szybkie i jak ten rozwój implantologii przebiegał, to potem było jakby zafascynowanie natychmiastowym obciążeniem. Czyli też pojawiły się ku temu biologiczne przesłanki, że jeżeli możemy ingerować mniej, możemy działać za jednym razem, to te tkanki, jak one nie są kaleczone wielokrotnie, to one się lepiej goją.
Tak, bo jest lepsze ukrwienie. Logiczne.
I zaczęto wykonywać te uzupełnienia natychmiastowe. Najpierw, o ile dobrze pamiętam, to w żuchwie, prawda? Czy te mosty Brennemarka. Novum, tak jest.
Stara historia.
To było novum. Potem Paolo Malo rozpowszechnił All-on-4 w żuchwie i w szczęce. No w szczęce jest kość inna, prawda, tak, niż w żuchwie. I, no i teraz te zygomy, jak nie było nawet miejsca dla All-on-4 na przykład, albo jak było niepowodzenie.
Albo jak było niepowodzenie.
Jak było niepowodzenie w All-on-4. I mnie się wydaje, że to, od czego zaczęliśmy jakby ten wątek, że ta natychmiastowa satysfakcja, że przy tych implantach zygomatycznych, jak wszczepiasz, to jak szybko możesz odbudować?
Praktycznie tego samego dnia.
Praktycznie tego samego dnia. Czyli to jest natychmiastowa satysfakcja dla pacjenta po zabiegu, że może wyjść zębami, gdzie alternatywą czy klasycznym leczeniem jest regeneracja kości.
Przeszczepy kostne.
Przeszczepy kostne do zatoki szczękowej. Dokładnie. I tu musimy liczyć 6 miesięcy. Nie zawsze się da wszczepić implanty, więc powiedzmy 6 miesięcy plus następne 6 miesięcy na wygojenie, to mamy 12 miesięcy.
Bądź 15.
Niektórzy bardziej konserwatywni, jak mówisz, czekają 15 miesięcy.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Co jeszcze można dodać o implantach zygomatycznych? A powiedz u ciebie w praktyce, jak przypomnij sobie ci pacjenci ostatni...
Pierwsze zabiegi żeśmy wykonywali w ogólnym znieczuleniu, a ostatnio 90%, tak jak mówiłem, wykonujemy w znieczuleniu nasienkowym.
Czyli to praktycznie w każdym gabinecie, wykonuje się implanty, czyli jest odpowiednio przygotowany do chirurgii implantologicznej, do chirurgii stomatologicznej, można wykonać implanty zygomatyczne, tak. Czyli można takich pacjentów zabezpieczyć.
Tak, zabieg wszczepienia 4 implantów zygomatycznych przy bezzębiu trwa około godziny.
Godziny. Potem, znaczy od razu zakładasz abatmenty, łączniki.
Od razu zakładamy abatmenty, łączniki, pozycjonujemy je w czasie zabiegu i zakładamy śruby gojące na abatmenty i pacjent jest gotowy do wykonywania procedury protetycznej.
I w tych gabinetach, z którymi współpracuje, że on już przechodzi do rąk
lekarza,
tego
który się zajmuje
prowadzącego.
Implantami. Tak jest.
I on wykonuje normalną protetykę.
Dokładnie.
Przy czym to, co wspomniałeś, ten nowy design, który sobie zażyczyłeś, on sprawia, że laboratorium ono nawet
nie jest w stanie odróżnić,
czy to są zygomatyczne czy zwykłe implanty. Także nie zaburza tego workflow, tej pracy i protetyka, i laboratorium.
Jest kompatybilne ze wszystkimi uzupełnieniami protetycznymi dostępnymi na rynku w Polsce.
I to jest informacja bardzo cenna dla lekarzy, implantologów, którzy mają takich pacjentów, u których należało, normalnie myśleliby o wykonaniu dużych przeszczepów do zatoki szczękowej, a tutaj praktycznie...
Bądź odbudów w pionie,
a tutaj praktycznie, które do całkowitej odbudowy, gdzie również te przeszczepy one nie są do końca przewidywalne, jak również potem przeżycie tych implantów w tej przeszczepionej kości.
Dokładnie.
I mówimy 12-15 miesięcy, tutaj w jeden dzień można takiego pacjenta...
Tak, praktycznie teraz, jeżeli nie wykonuję osteotomii Lefort 1, wszystkie zabiegi wykonujemy w znieczuleniu nasienkowym.
To jest ciekawe, co wspomniałeś, bo to jest następny twój projekt z tym Lefortem.
Tak, ale opowiemy
w następnym odcinku. Proszę państwa, pacjentów, jeżeli... mieliście implanty wszczepione, jest niepowodzenie w szczęce i macie proponowane zabiegi sinus lift. I jest alternatywa, w nie wszystkich przypadkach oczywiście, ale w niektórych, żeby wszczepić te implanty zygomatyczne. I tutaj pan dr Paweł Aleksandrowicz. Paweł, gdzie w Warszawie mają się zgłosić ci pacjenci, gdzie wszczepiasz te implanty?
Do doktora Jana Perka w Dental Fraternity.
Czyli Dental Fraternity.
Do doktora Jarka Marciniaka.
Doktor Jarosław Marciniak.
Kordent.
I oczywiście do ciebie, do Lublina.
Do mojego prywatnego gabinetu.
I w Lublinie
www.implanty.net.pl.
I z kolei też zachęcamy kolegów implantologów, jak macie takich pacjentów, chcecie o nich zadbać, chcecie im dać natychmiastowe uzupełnienie. I to są niekiedy pacjenci, którzy jakby nie mają w cudzysłowie czasu leczyć się miesiącami, a stać ich na to, żeby załatwić to od razu, to prosimy albo bezpośrednio kontakt do doktora Aleksandrowicza poprzez jego stronę, albo poprzez nas, OSIS, i www.osis.org.pl. Tutaj Paweł mi wskazuje na te swoje nowe...
Nasz implant będzie miał premierę w przyszłym miesiącu, czyli w grudniu.
Czyli w grudniu.
Będzie dystrybuowany w całej Europie przez włoską firmę, która wyprodukowała ten...
I która jest sponsorem serii podcastów.
Tak.
Także tutaj mamy jakby...
Implant przeszedł badania wieloośrodkowe w Europie, w różnych ośrodkach.
I będzie wkrótce dostępny.
Wyniki badań są już dostępne.
Dla pozostałych implantologów. Tu mamy publikacje. Czekają na opublikowanie.
Jedną już mamy opublikowaną.
Także zachęcamy i kolegów implantologów, żeby się zainteresować tym tematem, jak również pacjentów, żeby pytać w swoich gabinetach, a jeżeli nie zaproponują wam w waszych gabinetach implantologicznych, to podaliśmy adresy. Serdecznie dziękuję, Paweł.
Dziękujemy
państwu. I więcej informacji poprzez stronę www.osis.org.pl i zapraszamy do następnego odcinka. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.